Witam Państwa, Mateusz Lochowski, kanał korespondent.pl. Zapraszam Państwa do wysłuchania krótkiego raportu na temat tego, co dzieje się w tej chwili w strefie Gazy. Ja jestem w tej chwili od tej strefy kilka kilometrów. Tą drogą, którą Państwo widzą za mną, mógłbym dojechać do granic strefy Gazy, gdyby nie blokposty izraelskiej armii. Co jakiś czas słychać tutaj wybuchy, słychać tutaj eksplozje związane z tym, że Izraelczycy cały czas strefę Gazy ostrzeliwują i właśnie o tym będę w tym raporcie opowiadał. O tym, co dzieje się w tej chwili w strefie Gazy, o tym, jak wygląda sytuacja Palestyńczyków właśnie w strefie Gazy, o tym, jak wygląda sama ta wojna izraelsko-palestyńska, bo ona trwa już przecież prawie miesiąc w tej nowej odsłonie, tej nowej eskalacji, która rozpoczęła się 7 października od ataku Hamasu, no ale także o tym, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, jak wygląda sytuacja właśnie w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Zapraszam do oglądania. Przeniosłem się do samochodu, proszę Państwa, tak żeby ten dźwięk nie był tragiczny. Tutaj nie dość, że wieje wiatr, to jeździ sporo pojazdów, o czym za chwilę opowiem. Ale na początku chciałbym jeszcze podziękować tym, którym dziękować zawsze warto. Powinienem to zrobić na początku całego tego nagrania. Dziękuję bardzo Państwu, widzom, którzy oglądacie mój kanał, bo przekroczył on już ponad 100 tysięcy subskrypcji. Jestem tym zaskoczony bardzo, mówiąc szczerze, ale jest mi bardzo miło trochę, nie wiem co powiedzieć, poza tym, że bardzo dziękuję. Dziękuję też moim patronom, zwłaszcza tym, którzy wspierają mnie na portalu patronite.pl, bo dzięki nim ten kanał jest niezależny, dzięki nim jestem tutaj, gdzie jestem. Jeśli Państwo by chcieli dołączyć do tego grona, to tak jak powiedziałem, można to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. A teraz przechodzimy do raportu. Tak jak Państwu powiedziałem, jestem kilka kilometrów od strefy Gazy. Tą drogą można do niej dojechać. To jest ta północna część strefy. Beit Hanun, najbardziej bombardowane i niszczone, ale już nie tylko, bo już na części tego miasta, które przed wojną liczyło grubo ponad 100 tysięcy mieszkańców, no na tym terenie są już Izraelczycy. Izraelczycy weszli do strefy i te działania w strefie trwają. Od razu z góry Państwu powiem, co oznaczają te pojazdy, które tutaj będą czasami przejeżdżać. Czasami to będą pojazdy wojskowe, czasami to będą po prostu pojazdy cywilne. Ale to nie znaczy, że one nie są wojskowe. Dlaczego? Dlatego, że w tych cywilnych samochodach jeżdżą zazwyczaj żołnierze. Oni mają przepustki, są wypuszczani na jakiś czas, żeby pojechali do domów. Dziś jest niedziela, wczoraj był szabat w Izraelu, w związku z tym część osób rzeczywiście chyba dostała wolne. No to tak rotacyjnie to wygląda. I te samochody wracają potem, żołnierze zgłaszają się do swoich jednostek, bo pod strefą Gazy są zbudowane obozy dla tych żołnierzy, no i po prostu zostawiają swoje samochody. Więc podobnie jak w Ukrainie, w okolicach przyfrontowych żołnierze często poruszają się zwykłymi samochodami cywilnymi. To, co Państwo z kolei słyszą, mam nadzieję, że słyszycie, to jest raz na jakiś czas taka eksplozja w oddali. To pracuje artyleria izraelska, co jakiś czas też słychać szum samolotów. Czasami je widać, czasami mniej. Dodatkowo jeszcze tutaj pojawiają się czasami śmigłowce. Właściwie cały czas słychać tutaj szum zarówno właśnie pracy lotnictwa, jak i eksplozji artyleryjskiej. Ta operacja lądowa, która jest tutaj prowadzona oficjalnie od zeszłego piątku, wieczorem w zeszły piątek ogłosiły to siły izraelskie. Co prawda podobno nie jest jeszcze tą operacją na pełną skalę, natomiast trudno sobie wyobrazić większą skalę. W tej chwili Izraelczycy po prostu metodycznie, długo, spokojnie, przede wszystkim ze zwróceniem uwagi na to, żeby jak najmniej izraelskich żołnierzy ginęło, po prostu idą przez strefę Gazy z użyciem buldożerów, które prowadzą specjalne kolumny. Za nimi jadą czołgi i ciężkie transportery opancerzone właśnie zaraz za nimi. To wszystko jest wspierane przez lotnictwo i artylerię. I po takim przejechaniu terenu tworzone są specjalne reduty, takie punkty, z których dalej atakują Izraelczycy, starają się wysadzać tunele Hamasu i oni w ten sposób, proszę Państwa, już przecięli strefę Gazy na pół i wydaje się, że nie tylko w jednym miejscu. Akurat wybrali to pierwsze miejsce, gdzie przeprowadzili takie natarcie, wybrali dosyć odpowiednie pod wieloma względami, dlatego że między innymi w tym rejonie najmniej żyje osób cywilnych. Musimy sobie, proszę Państwa, powiedzieć, że Strefa Gazy to jest chyba trzecie co do gęstości zaludnienia miejsce na świecie. To jest rejon, który jest mniejszy od Warszawy, bliżej chyba, jeśli chodzi mu o powierzchnię, do Krakowa, na którego terenie do 7 października żyło ponad, grubo ponad 2 miliony mieszkańców, bo z tego co wiem, było to 2 miliony 200 tysięcy, 300 tysięcy osób. Teraz ta liczba oczywiście trochę się chyba zmniejszyła przez to, że ludzie starali się jednak i części udało się jakoś przedostać przez granicę z Egiptem, ale niezbyt wielu. Większość starała się uciekać na południe, choć to południe również jest bombardowane. No i też trzeba sobie powiedzieć od razu na początku, jak wygląda relacja strat w tej wojnie. Więc jeśli chodzi o ten czas eskalacji walk między Izraelem a Palestyńczykami z Gazy, przede wszystkim Hamasem, to w wyniku ataku Hamasu zginęło w Izraelu około 1400 osób. To są w dużej mierze cywile, choć część z nich to żołnierze. W tej chwili, z tego co się orientowałem, 345 żołnierzy izraelskich zginęło od 7 października. A tylko 30, proszę Państwa, w trakcie działań operacji lądowej w ostatnim tygodniu. Izraelczycy naprawdę dbają o to, żeby publikować wiarygodne straty, jeśli chodzi o żołnierzy. Tak było zawsze, oni tych strat nigdy nie ukrywali. Najpierw zawiadamiane są rodziny, potem te informacje zostają podane oficjalnie, publicznie, jest specjalna strona, są wymienieni żołnierze z imienia i nazwiska. Są też często publikowane informacje o pogrzebach tych żołnierzy, które zamieniają się często w małe manifestacje. Jest też taka tradycja w judaizmie, że na pogrzebie powinno być co najmniej 10 mężczyzn i kiedy pojawia się taka sytuacja, że jest zagrożenie, że jeden z żołnierzy, który zginął, po prostu, to zawsze tak tutaj było, jeden z żołnierzy, który zginął, może nie mieć rodziny na przykład na terenie Izraela i jest ryzyko, że tych 10 mężczyzn w trakcie pogrzebu nie będzie, bo tradycyjnie powinni być właśnie po to, żeby po prostu ten pogrzeb był po prostu odpowiednio honorowy, religijnie rzecz biorąc, żeby on był ważny w pewien sposób, to wtedy publikuje się taką informację i często po prostu zwykli ludzie idą na takie pogrzeby. Zresztą teraz na pogrzeby tych żołnierzy rzeczywiście bardzo, bardzo wielu zwykłych Izraelczyków chodzi i one są właśnie też takimi manifestacjami wsparcia dla izraelskiej armii. Nie oceniam teraz tego, tylko Państwa informuję, jak to wygląda. Więc wiemy o 30 żołnierzach izraelskich, którzy zginęli w trakcie tej operacji lądowej. Wiemy, że samych żołnierzy od 7 października zginęło 345 i wiemy, że z tej liczby ponad 300 właśnie żołnierzy, którzy zginęli, to tą liczbę trzeba odjąć od 1400 ogólnie rzecz biorąc Izraelczyków, którzy zginęli w pierwszych dniach ataku Hamasu, czyli 7-8 października przede wszystkim. Reszta to cywile, z tych 1400 to cywile zamordowani przez Hamas. Tak jak już zresztą wszyscy tutaj mówili, często w bestialski sposób, rozstrzeliwani, wysadzani, kobiety i dzieci również, po prostu całe kibuce wyrzynane tu wzdłuż, między innymi tu w niedalekim Zderot, które jest niedaleko ode mnie, musiałbym się cofnąć, żeby do niego wrócić, tam również, zresztą stamtąd widzieliśmy straszne obrazki. Tutaj sobie też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że media izraelskie manipulują wieloma faktami, że media izraelskie nie są do końca wiarygodne, podobnie jak zresztą media palestyńskie, do czego za chwilę przejdę. Natomiast obie strony w tym konflikcie kłamią. Natomiast pewne rzeczy, takie rzeczy, które są niepodważalne, po prostu wiemy. I wiemy, że te 1400 osób zginęło na początku w wyniku ataku Hamasu. Tak samo jak wiemy, że bombardowania izraelskie robią w Gazie niezwykłe spustoszenie, w Strefie Gazy po prostu powodują śmierć tysięcy cywilów i to również wiemy, niezależnie od tego, czy media, czy właściwie dane publikowane przez Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, czyli przez Hamas, czyli przez Ministerstwo Zdrowia rządu kontrolowanego przez Hamas od kilkunastu lat, bo Strefa Gazy jest po prostu niezależna od zachodniego brzegu Jordanu. Skoro podałem już wcześniej straty oficjalne podawane przez izraelskie, to teraz pora na palestyńskie. I tak Palestyńczycy podają, że w wyniku walk właśnie z Izraelem, a właściwie w wyniku bombardowań przede wszystkim i ostrzałów, między innymi tych artyleryjskich, które czasami tutaj słychać, Strefy Gazy zginęło przynajmniej 9 tysięcy ludzi. I tutaj mówią głównie o cywilach. Pada też liczba ponad 3 tysięcy dzieci, które zginęły w Strefie Gazy. Nawet do 4 tysięcy niektóre szacunki sięgają. ONZ skłania się do tej liczby, do 9 tysięcy strat jak na razie. Nie wiemy, ilu zginęło palestyńskich bojowników. W sensie bojowników Hamasu, czy terrorystów Hamasu, jak kto woli. Ci hamasowcy na pewno użyli przynajmniej 1000 do 1500 po prostu bojowników na samym początku, żeby przejść przez te dziury w płotach i zaatakować Izrael. I wydaje się, że większość z nich zginęła. Niektórzy byli w ogóle wyłapywani jeszcze 2 tygodnie po tym, i to są informacje, których w mediach Państwo raczej nie znajdziecie, ale ja tutaj je słyszałem od żołnierzy izraelskich, którzy coś na ten temat mówili, że nawet tutaj, tu w tej okolicy, w której ja jestem, w nocy tydzień temu złapano 2 palestyńskich bojowników z Hamasu. Oni po prostu jakoś w jakiś sposób jednak wydostawali się ze Strefy Gazy. Więc tak się miał początek tego ataku. No i większość, tak jak powiedziałem, z tych 1000-1500, bo tutaj też różnie podają obie strony. Izrael podaje, że 1500 hamasowców weszło na teren Izraela. Z tego co wiem, Hamas podaje, że około 1000. No ale wiemy, jakie przedziały to są. No i większość z nich zginęła po prostu w walce. Natomiast no, oczywistym było, że tak będzie. Tutaj Hamas wydaje się, że po prostu zdecydował się poświęcić tych ludzi, jak i też część ludności cywilnej w Strefie Gazy, z racji po prostu na to, żeby tą swoją wojnę z Izraelem, walkę z Izraelem nagłośnić, żeby cały świat znów widział, że Hamas walczy o wolną Palestynę. I to był cel Palestyńczyków z Hamasu. Trzeba też sobie też wprost powiedzieć, że zarówno Hamas, jak i Islamski Dżihad, które działają w Strefie Gazy, no nie przebierały w środkach, tak jak powiedziałem. Wiele setek tysięcy rakiet wystrzelonych w ciągu tego ostatniego miesiąca. Odpowiedź Izraela, tak jak Państwo słyszeli, tysiące zabitych cywilów w wyniku bombardowań, no i równanie częściowo Strefy Gazy. Celem Izraela w tej chwili jest, proszę Państwa, powolne, metodyczne oczyszczanie Strefy Gazy z hamasowców. A to, że przy okazji ta Strefa Gazy zostanie po prostu no, częściowo zrównana z ziemią i praktycznie zniszczona, no to jest jakby efekt uboczny. Izrael w tej chwili, wydaje się, nie ma pomysłu na to, co ze strefą zrobić po wojnie. Tutaj kilka pomysłów się pojawiało, między innymi były informacje o tym, wyciekł jakiś dokument o tym, że Izrael chciałby tych ludzi wypędzić. Pytanie gdzie, czy do Egiptu, czy do jakiegoś innego miejsca. Trudno to sobie w tej chwili wyobrazić. Natomiast obrazki, które się wydostają ze Strefy Gazy, pomijając cały aspekt militarny, to po prostu te obrazki same w sobie są straszne. To jest też, proszę Państwa, bardzo ciekawe, że my mamy bardzo ograniczone pojęcie o tym, co się tam dzieje. Ponieważ mimo tego, że ja się znajduję kilka kilometrów od tego miejsca, to właściwie mało wiem o tym, co się dzieje właśnie kilka kilometrów stąd. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem, wszędzie przy dojazdach do samej strefy są blokposty. Żołnierze izraelscy nikogo w okolice strefy nie wpuszczają. Z kolei do strefy wjechać się w sumie nie da od strony Egiptu, bo granica jest zamknięta. Egipt jej nie otwiera. Pracują tam głównie dziennikarze palestyńscy. To też jest oczywiście obarczone pewnego rodzaju problemem później tego, że zarzuca się im niewiarygodność. Albo arabscy. Natomiast nie o tym teraz chcę mówić. Bardziej chcę powiedzieć o tym, że tam rzeczywiście w wielu miejscach to, co się wydostaje, to widzimy, że jest piekło. A czemu wydostaje się nie wszystko? A mianowicie dlatego, że cały czas jest zagłuszany internet też w Strefie Gazy. On się czasami pojawia, nie jest już całkowicie odcięty, natomiast te sieci internetowe, te sieci telefoniczne, one też nie działają normalnie. Więc to też z góry Państwu powiem, dlaczego jest problem w ogóle z informacjami stamtąd, choć mam to szczęście, że jakieś informacje stamtąd otrzymuję. nie wiem, czy szczęście to dobre słowo w tym wypadku, no ale otrzymuję jakieś informacje od osób, które się tam znajdują. I oczywiście one muszą całkowicie pozostać anonimowe, bo pod wieloma względami, no z każdej strony może zdarzyć się coś strasznego, jeżeli oni krytykują, mówią prawdę o tym, jak pewne rzeczy wyglądają. Więc wiemy, że z jednej strony Strefa Gazy jest ostrzeliwana dalej, może rzeczywiście w mniejszym stopniu niż wcześniej, odkąd rozpoczęła się operacja lądowa, ale to dalej trwa. Mówię bardziej o bombardowaniach z powietrza, bo ta intensywność ostrzałów, którą tutaj słyszę, jest stała, ona jest bardzo, bardzo wysoka. Z drugiej strony wiemy też o tym, że te wezwania do ewakuacji cywilów na południe z kilku względów nie powiodły się. To znaczy nie uzyskały takiego skutku, jaki by chyba chciał Izrael, żeby uzyskały. Bo z jednej strony wydaje się, że izraelskie władze liczyły na to, że ta ilość cywilów nie będzie aż taka duża, która zginie, no bo to jest problem wizerunkowy, jeśli chodzi o świat. I dlatego wzywały do tych ewakuacji. Tylko tak. Kiedy wezwali do tych ewakuacji, to później ostrzelali część dróg, co też sprawiało, że część ludzi się bało wyjeżdżać. Po drugie, był problem, zwłaszcza na północy, z samym Hamasem, bo Hamas, i tutaj mam naprawdę informacje potwierdzone, Hamas rzeczywiście żądał albo pieniędzy, albo opłat za to, żeby pozwolić tym cywilom wyjechać, albo po prostu blokował te ewakuacje, no bo cywile, którzy są tam na miejscu, pozwalają Hamasowi po prostu na wykorzystywanie ich jako żywe tarcze, ale też na po prostu pokazywanie Izraela w złym świetle, bo na tym też Hamasowi zależy. Więc na tym konflikcie, na tych walkach w Strefie Gazy i na tym wszystkim, co dzieje się od 7 października, najbardziej tu, proszę Państwa, cierpią cywile. Na początku cierpieli przede wszystkim Izraelscy, tu w tych miejscowościach wkoło strefy, a teraz cierpią palestyńscy cywile w Strefie Gazy. No, tak jak powiedziałem, statystyki już Państwu podałem, mogą Państwo sami ocenić, jakby, no rzeczywiście ta statystyka jest dramatycznie na niekorzyść właśnie Palestyny, a może też po prostu na niekorzyść sposobu prowadzenia wojny przez Izrael. No, ale ta operacja jest kontynuowana i nic, proszę Państwa, nie wskazuje, żeby ona miała być przestać kontynuowana w najbliższym czasie. To powoli trochę światełko nam się będzie zmieniało, to też Państwa uprzedzę, może ja coś tutaj dopalę później, ponieważ powoli zachodzi słońce. Ja to nagrywam dosyć, tak jak powiedziałem, no, żebyście Państwo mieli na świeżo to, co tutaj wiem. Teraz kwestia zachodniego brzegu, który również odwiedziłem w ciągu ostatnich dni. Zachodni brzeg, proszę Państwa, też nie jest jednorodny. To znaczy Betlejem czy Jerycho, w tych miejscach jest względnie spokojnie i normalnie. Oczywiście jest mniej ludzi na ulicach, Palestyńczycy się obawiają. Mówię o dniu. W nocy dochodzi do aresztowań konkretnych ludzi, które prowadzi Izrael. Dochodzi także do walk. Natomiast przede wszystkim do tych walk dochodzi na północy. Tutaj Nablus jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście dochodziło w jego okolicach do różnego rodzaju starć. No ale też Dżenin przede wszystkim. To jest miasto na północy, miasto, w którym znajduje się też obóz dla uchodźców, o którym Izraelczycy mówią, że tam jest taka komórka szkolenia się Hamasu, rekrutowania Hamasu, obóz dla rekrutów Hamasu, co może być prawdą z tego, co słyszałem od Palestyńczyków. Natomiast to jest także miejsce, w którym trwały najcięższe walki w trakcie intifady ostatniej, tej intifady Al-Aqsa, gdzie naprawdę Palestyńczycy bardzo, bardzo długo i bardzo wytrwale walczyli z siłami izraelskimi. No i do teraz to jest największy punkt zapalny w zachodnim brzegu. Zbliża się wieczór, więc coraz więcej tych pojazdów wojskowych będzie jeździło w tamtą stronę i też pewnie za jakiś czas znów usłyszymy intensywne ostrzały. Tak jak powiedziałem, w Dżeninie trwają bardzo, w okolicach Dżeninu trwają walki. Dodatkowo problemem na zachodnim brzegu jest to, że dochodzi tam do eskalacji przemocy ze strony izraelskich osadników. I dochodzi do, no możemy to tak powiedzieć chyba, ostatnio Konstanty Gebert użył takiego sformułowania, pogromów, dosłownie pogromów, tylko że tym razem te pogromy prowadzą Izraelczycy na Palestyńczykach. Kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku właśnie ataków tych agresywnych właśnie osadników izraelskich na osiedla palestyńskie. No i też, tak jak powiedziałem wcześniej, dochodziło do walk, do różnych aresztowań, po kilkadziesiąt osób na noc aresztowano w zachodnim brzegu. To mogłoby wskazywać, proszę Państwa, na to, że sytuacja w zachodnim brzegu się zaognia i zaraz może tam dojść do czegoś takiego jak w Strefie Gazy. Wydaje mi się jednak, że nie. Dlaczego? Dlatego, że jak na to, co się dzieje w Strefie Gazy i na to, co robili Izraelczycy właśnie, choćby ci osadniczycy, pojedynczy, mówię o tych takich wystąpieniach różnego typu albo tych pojedynczych atakach na konkretnych palestyńskich cywilów, to z tego, co obserwuję i z tego, co rozmawiałem na miejscu, mimo takich sytuacji, które mogłyby sprowokować wybuch agresji olbrzymiej na zachodnim brzegu, nie dochodzi do tego, dlatego że Palestyńczycy z zachodniego brzegu chcą uniknąć sytuacji jak z Gazy. Oni chcą uniknąć otwartej wojny z Izraelem. Na to duży wpływ na pewno ma też zdecydowanie władze mają. Na to duży wpływ mają na pewno również władze zachodniego brzegu, autonomii palestyńskiej. Od prezydenta Abbasa przez ogólnie Fatah, który tam rządzi, Al-Fatah, który rządzi na zachodnim brzegu, który jest skonfliktowany, bardzo skonfliktowany z Hamasem. Jak Państwo widzą, musiałem zmienić miejsce, a to dlatego, że chciałem, żeby mnie Państwo widzieli i żeby mnie Państwo lepiej słyszeli, choć tutaj raz na jakiś czas jakieś pojazdy będą się też pojawiać i one też będą szumieć, za co przepraszam, no ale takie są tutaj warunki. Nagrywam to naprawdę albo ze Sderot, albo spod Sderot, teraz jestem bliżej Sderot, czyli naprawdę blisko Strefy Gazy, to też ma pewne konsekwencje. Omówiłem pokrótce sytuację na zachodnim brzegu Jordanu, czyli w autonomii palestyńskiej. Doprecyzuję jeszcze, proszę Państwa, że naprawdę trudno jest w tej chwili Palestyńczykom w zachodnim brzegu, nie tylko dlatego, że są łamane często ich prawa, nie tylko dlatego, że muszą się bać, no bo właściwie wielu osób, tacy zwykli ludzie, naprawdę mają utrudnione życie. Dlaczego? Dlatego, że autonomia jest zamknięta, dlatego, że mają problem z pracą, dlatego, że jest problem z turystami, którzy już nie przyjeżdżają. Oni też stanowią jakiś, na przykład w samym Betlejem, oni też stanowią jakąś część, no wpływają na część dochodów tych ludzi. Więc niektórzy też na to narzekają, kiedy się z nimi rozmawia. No ale tak jak powiedziałem, zachodni brzeg to nie tylko Betlejem, to nie tylko Ramallah, stolica, ale przede wszystkim ta północ też. My na tą północ patrzymy, no bo w Dżeninie cały czas trwają walki, o tym się cały czas mówi, zarówno w obozie dla uchodźców, jak i w okolicach i w samym mieście. I też co noc, to noc nadchodzi, więc pewnie będzie dochodziło do aresztowań albo do walk właśnie w różnych miejscach na zachodnim brzegu. Ale ja o tym Państwu jeszcze opowiem. Natomiast muszę Państwu coś wyjaśnić. Bardzo trudno się tutaj rozmawia z Palestyńczykami. Ja bym chciał Państwu na przykład pokazać nagraną rozmowę z kimś, z kim rozmawiałem, natomiast jest to niemożliwe. Dlaczego? Bo ci ludzie się boją. Boją się, ponieważ są w sytuacji patowej z każdej strony. Jeżeli mówią prawdę, a staram się rozmawiać z ludźmi, którzy brzmią wiarygodnie i starają się mówić prawdę, to muszą albo skrytykować Izrael, albo skrytykować Fatah, albo skrytykować Hamas. I proszę Państwa, w każdym z tych przypadków, jeśli takie nagranie pojawi się w internecie czy w telewizji, mają olbrzymie problemy po tym. Bo jeżeli skrytykują Izrael, to będą mieli problem z wyjechaniem w ogóle z autonomii palestyńskiej. Nie dostaną zgody na wjazd na teren Izraela, nie będą mogli skorzystać z lotniska, etc., etc. Ale mogą mieć też inne problemy, łącznie z przesłuchiwaniami, z utrudnieniami, z aresztowaniem, krótkim zatrzymaniem. Bardzo, bardzo wiele rzeczy ich może czekać. Jeśli skrytykują Fatah, mają te same problemy, o których wspomniałem, natomiast może jeszcze dojść do pobicia, a nawet do śmierci, jeżeli będą bardzo ostro krytykowali swoje władze. No i jest jeszcze trzecia strona medalu, czyli Hamas. Jeżeli zaczną krytykować Hamas, no to zarówno oni, jak i ich rodziny po prostu mogą zginąć. Taka jest prawda i tutaj nie ma co tego ukrywać. Tak przynajmniej słyszałem od ludzi, z którymi rozmawiałem. Ja mam nadzieję, bo jeszcze czeka mnie jedna bardzo ciekawa rozmowa, mam nadzieję, że uda mi się ją po prostu przeprowadzić na takiej zasadzie, że jednak ona zostanie nagrana, tylko że zostanie wyblurowana twarz, zmieniony głos i wtedy będę mógł ją dla Państwa opublikować. To się okaże w ciągu najbliższych kilku dni. Natomiast muszę Państwu z góry powiedzieć, że tutaj te rozmowy z Palestyńczykami wyglądają właśnie zazwyczaj w taki sposób, no, że trzeba im obiecać tą ich pełną anonimowość i bezpieczeństwo. Tutaj stawka rośnie, proszę Państwa. Kiedy się człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że taka rozmowa może spowodować dla tych ludzi po prostu no, straszne konsekwencje, to tym bardziej trzeba dbać o tą anonimowość i o to bezpieczeństwo. Ja nawet do tej pory wolałem nie mówić, że gdzieś się z kimś kontaktuję w Strefie Gazy, czy rozmawiam na zachodnim brzegu. Znaczy o tym akurat wspominałem, ale właśnie o tej Gazie nie. Teraz przejdźmy do północy. Północ, czyli granica z Libanem. To jest, proszę Państwa, miejsce, gdzie Izraelczycy trzymają w tej chwili, tak się mówi w Izraelu, więcej żołnierzy niż używają do operacji w Strefie Gazy. To może być przesada, pewnie te liczby są zbliżone, albo jednak Strefa Gazy tutaj przeważa. No nie da się ukryć, że ta operacja jest, jak ja to obserwuję tutaj jeżdżąc, jak wiele jest tutaj wojska, jak wiele tu jest sprzętu, jak wiele tu jest pojazdów, zarówno kołowych, jak i gąsienicowych, jak wiele tutaj jest armatochaubic i różnych rzeczy, których też nie można nagrywać, bo jak żołnierze widzą, że się je nagrywa, no to zaraz jest trąbienie, jest przeszukiwanie telefonu. Nie można tego robić, to już mnie też spotkało. To jednak trzeba, proszę Państwa, powiedzieć już może nie przesadzając, że jednak dalej Izrael bardzo bacznie patrzy na północ, bardzo się obawia tej inwazji ze strony Hezbollahu z Libanu i trzyma tam bardzo duże siły. Do tej inwazji raczej w najbliższym czasie nie dojdzie. Ta wojna jest przecież cały czas prowadzona. Tutaj ważne wydaje się to ostatnie przemówienie Hasana Nasrallaha, czyli szefa, wodza, najważniejszej osoby w Hezbollahu, partii Boga. Mimo, że to nazwisko wydaje się wielu osobom śmieszne, to ten człowiek w żaden sposób nie jest śmieszny. On jest zdolnym politykiem, zdolnym dowódcą, możliwe, że nawet zna hebrajski, śledzi hebrajskie media, śledzi to, co się dzieje w Izraelu, obserwuje to wszystko, co się dzieje po prostu na Bliskim Wschodzie, jest oczami i uszami dla Iranu, mówię przede wszystkim o jego organizacji, mówię o Hezbollahu i to jest organizacja, którą Izrael traktuje bardzo poważnie po tych walkach, które miały miejsce na początku XXI wieku, a wcześniej jeszcze w latach 90., 80., różnych starciach, atakach. Hezbollah jest do tej pory, do ataku Hamasu był ogólnie rzecz biorąc uważany za taką prawdziwą, realną siłę i zagrożenie. Hamas już wydawał się dla Izraela organizacją, która nie stanowi aż tak dużego zagrożenia. Jak wiemy, Izraelczycy się bardzo pomylili, natomiast tutaj trzeba podkreślić, że Hezbollah jest dla Izraelczyków kluczowy, dla sił izraelskich i obawiają się tego ataku. Jeśli chodzi o to przemówienie Hasana Nasrallaha, tutaj wiele już było na ten temat napisane w polskich mediach, też tutaj na YouTubie. Ja też słuchałem tego przemówienia, oczywiście słuchałem tłumaczenia, bo inaczej nie mogę. Natomiast co z tego tłumaczenia jest kluczowe? Wydaje się to, że tutaj niektórzy eksperci się spodziewali, że jakieś super ważne słowa padną. Pewnie padły, natomiast nie padły jakieś takie, które by już mogły wylądować na pierwszych okładkach gazet. No, Nasrallah nie wypowiedział wojny Izraelowi, no bo ta wojna trwa realnie. I co jakiś czas Hezbollah ostrzeliwuje północną część Izraela, tam ewakuowano wiele wiosek blisko granicy. Te rakiety tam spadają, zazwyczaj one są lepszej jakości niż te, które ma Hamas. I zawsze to zagrożenie ze strony Hezbollahu jest. Natomiast ono na razie nie przerodzi się raczej w taką otwarty atak. Bo też nie od tego jest Hezbollah, tak mi się wydaje. I Iran też dba o Hezbollah, bo to jest jedna z najważniejszych jego. To jest organizacja, która dla Iranu stanowi takie zbrojne ramię, w którym nie musi on używać swoich strażników rewolucji, nie musi używać swojej armii, ale Hezbollah, zależny od Iranu, reprezentuje jego polityczne interesy, zarówno w Libanie, w którym naprawdę długo sobie wypracowywał pozycję, którą ma. Tam jest też przecież partia polityczna, która normalnie działa w parlamencie Hezbollahu. To nie są tylko oddziały zbrojne, więc zainteresowanych tematem Hezbollahu zachęcam do poczytania, do oglądania podcastów na ten temat, bo to jest niezwykle ciekawa organizacja. Wydaje się, że zupełnie inna niż inne organizacje terrorystyczne, ale nawet 2 tygodnie temu to życie było zupełnie inne niż przez pierwsze 2 dni, kiedy ten atak Hamasu się rozpoczął. No i też dalej nie ma co w ogóle porównywać sytuacji tutaj do sytuacji w Gazie, no bo Strefa Gazy jest po prostu niszczona i bombardowana. Tutaj największym zagrożeniem w tej chwili od właściwie 3 tygodni ponad jest kwestia rakiet. I te rakiety są w większości również zestrzeliwane przez żelazną kopułę. Też trzeba sobie to powiedzieć, jak to wygląda, że Państwo też orientowali się, jak to wygląda. Ta żelazna kopuła zestrzeliwuje 80-90% tych rakiet. Teraz po prostu trochę mniej, stąd podaję tą liczbę 80%, tak czytałem w izraelskich mediach. Część z tych rakiet się przedziera przez żelazną kopułę, stąd od czasu do czasu są osoby ranne, wczoraj spłonął jeden z domów. Natomiast im dłużej trwa też ta operacja lądowa, tym mniej tych rakiet Hamas wystrzeliwuje. I stąd trudno się dziwić, że Izraelczycy wspierają tę operację lądową, popierają ją. Oni chcą odzyskać poczucie bezpieczeństwa, które mają zaburzone. I tutaj nie chodzi tylko o rakiety. Bo z jednej strony oczywiście to jest jednak straszne, tak mi się wydaje, bo ja byłem do tego przyzwyczajony po Ukrainie, natomiast te alarmy powietrzne, te syreny wyjące cały czas, to, że trzeba przerywać swoją pracę i życie i schodzić do schronu, czy gdzieś się ukryć, to na pewno jest dla wielu osób ciężkie doświadczenie. Natomiast tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że Izraelczycy bardzo się boją, że 7 października może się powtórzyć. Ten 7 października doprowadził do traumy w narodzie izraelskim i to widocznej. Kiedy się rozmawia z Izraelczykami, widać to po prostu, właściwie z każdym, kiedy się rozmawia, to każdy jest po prostu zszokowany tym, co się wydarzyło i ci ludzie się po prostu boją, że takie sytuacje jak 7 października się mogą poprawiać. Oni nie chcą mieć poczucia, że mogą być mordowani, tak jak byli 7 października przez Hamas. I stąd niestety też wzrosło poparcie dla takich radykalnych środków, no i dla stosowania właśnie też takich metod, o jakich wspomniałem, dosłownie po prostu łamiących prawo międzynarodowe. Oczywiście wielu Izraelczyków, z którymi rozmawiałem, też nie zgadza się na to i nie popiera tych bombardowań Strefy Gazy. Są też tacy, którzy je popierają. Tu mam wrażenie, paradoksalnie, niektórzy właśnie żołnierze są bardziej skłonni do tego, żeby, z którymi rozmawiałem, oni się zgadzają z tym, że trzeba bombardować tę Strefę Gazy. Prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że boją się o swoich kolegów czy o swoje życie, no bo łatwiej jest po prostu wchodzić do miejsca, które jest bombardowane, niż do takiego, gdzie mogą znajdować się dalej terroryści, zresztą oni i tak mogą się znajdować, bo często siedzą w tunelach, więc to wytłumaczenie z tym bombardowaniem, szczerze mówiąc, do mnie również nie trafia. Natomiast pozytywnym faktem jest to, że odkąd rozpoczęła się ta operacja lądowa, to wydaje się, że jednak ginie tych cywilów mniej, choć dalej ginie ich no niewyobrażalnie dużo. I ta konkluzja w tym moim krótkim raporcie z Izraela jest taka dla Państwa, żebyście sobie zdawali sprawę, dlaczego Izrael jest ważny, dlaczego Palestyna jest ważna, dlaczego to, co się tutaj dzieje, jest ważne. No mianowicie dlatego, że po pierwsze w ciągu niecałego miesiąca zginęło tutaj około 10 tysięcy ludzi, jeśli nie więcej. Gros tych ludzi, większość z tych ludzi, po prostu miażdżącą, stanowili cywile. No, ta statystyka, tak jak Państwu mówiłem, 1400 ofiar, gdzieś około do 9000, może trochę mniej, bo tutaj, tak jak mówię, wiele redakcji, wiele mediów, wiele osób podaje wątpliwość dane publikowane przez Ministerstwo Strefy Gazy, no bo ono jest hamasowskie, natomiast no widzimy, że tych ofiar ginie bardzo dużo i tutaj już nie chodzi o statystykę, tylko że o to, jak po prostu wielu cywilów ginie w wyniku tych bombardowań. To jest jeden z aspektów. Drugi z aspektów jest, proszę Państwa, taki, że ten konflikt mógł się rozlać na sąsiednie kraje. Tak się raczej w najbliższym czasie nie stanie. Skąd takie wnioski? Wnioski z wizyty ostatniej Antonego Blinkena, który robi wszystko i tak jak Stany Zjednoczone robią wszystko, żeby do eskalacji w regionie nie doszło. To się wiąże, proszę Państwa, z rzeczą bardzo prostą, z polityką. W przyszłym roku wybory prezydenckie i Joe Biden zdaje sobie sprawę z tego, że wiele z jego wysiłków jego administracji i poprzednich administracji Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, aby znormalizować stosunki krajów arabskich z Izraelem, niestety, ale po prostu zakończy się fiaskiem. Dlatego, że najzwyczajniej w świecie to, co się tutaj wydarzyło i też to, co Izrael robi w Gazie, sprawia, że kraje arabskie, nawet jeżeli niektóre by chciały, zresztą słyszą Państwo, właśnie trwa kolejne bombardowanie, chyba też wysadzanie tuneli w Gazie, to tutaj dobrze słychać. Ja mam zamknięte tu szyby, więc to będzie z pewnym właśnie wytłumione będzie to słychać, ale czuć to tu. Więc cała ta sytuacja sprawia, że polityka Stanów Zjednoczonych po prostu w ostatnich latach tutaj dla Bliskiego Wschodu no bardzo ucierpiała, te wysiłki ucierpiały. Właściwie nie powiodły się te wysiłki Stanów Zjednoczonych, a zyskuje na tym Rosja. Zresztą dzisiaj o tym słyszałem choćby od jednego z żołnierzy izraelskich, że Rosjanie zdaniem części izraelskich żołnierzy maczali w tym palce, w tym, co tutaj się po prostu wydarzyło. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, trzeba sobie powiedzieć, że bardzo, bardzo na tej sytuacji, która ma tutaj miejsce, poza oczywiście uczestnikami tej wojny, poza cywilami w Gazie, poza izraelskimi cywilami, którzy ginęli na początku tego konfliktu, w sensie tej eskalacji, bo przecież proszę Państwa, no ja wielokrotnie powtarzałem, ten konflikt trwa od 78 lat. Natomiast to, co się dzieje od 7 października, to jest największa eskalacja tego konfliktu. Nie powiem, że w historii, natomiast jeśli chodzi o to, jak dużo ludzi ginie w krótkim czasie, no to naprawdę to jest coś strasznego. To jest w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat niespotykane. To chyba można tylko po prostu porównać do tego, co się działo na początku, w ogóle w trakcie wojny arabsko-izraelskiej na początku, w 1948 roku. Państwo widzą te pojazdy, o których mówiłem, cały czas jeżdżą, więc przepraszam za te zakłócenia. A skoro o polityce Stanów Zjednoczonych mowa, to myślę, że możemy sobie przejść płynnie do tego, co dzieje się w Ukrainie. Ponieważ w Ukrainie właśnie w tej chwili rzeczywiście widać zmęczenie wojną, ale przede wszystkim widać, że Zachód jest tą wojną jeszcze bardziej zmęczony. To znaczy Stany Zjednoczone, kiedy zauważyły, że mają problem na Bliskim Wschodzie, to jednak zwróciły oczy przede wszystkim do tego miejsca, tu, na tę wojnę i przestały myśleć o Ukrainie aż tak bardzo jak do tej pory. To się niestety zbiegło z niepowodzeniem ukraińskiej kontrofensywy na południu, w obwodzie zaporowskim i na południu obwodu donieckiego. Niedawny wywiad generała Walerego Zalużnego, czyli osoby numer jeden w ukraińskiej armii, dla The Economist, w którym on wprost przyznawał, że pewne decyzje były błędne, ale także stwierdzał konkretnie, że bez sprzętu, bez dalszej pomocy nie uda się dokonać przełomu na froncie. To wszystko pokazuje, proszę Państwa, że ta sytuacja na Ukrainie się pogarsza. Ja o tym będę więcej mówił już niedługo, za kilka tygodni, jak wrócę do Ukrainy. Kilka to raczej 2-3, a nie dłużej, chyba że coś by się nagle niespodziewanego wydarzyło. Bo ta sytuacja w Ukrainie, o ile militarnie wygląda nie najgorzej, bo w tej chwili właściwie obserwujemy impas na froncie. Najcięższe walki trwają głównie pod Awdijówką. Te walki pod Awdijówką są niezwykle krwawe. One są cały czas kontynuowane przez Rosjan, mimo potężnych strat. Na początku w ilości pojazdów, które tracili, bo używali przede wszystkim sprzętu zmechanizowanego, transporterów, BWP-ów, czołgów, atakowali właśnie w ten sposób. Teraz bardziej atakują małymi grupami piechoty, starają się przesunąć front. Oni doszli naprawdę no, dość blisko do tego, żeby miasto otoczyć. Są dość blisko do drogi. Natomiast tu, proszę Państwa, raczej ta mała ofensywa taktyczna rosyjska się zatrzyma. Dlaczego? Dlatego, że Awdijówka to oczy na Donieck dla ukraińskiej armii. Ukraińcy już tam wzmocnili bardzo swoje oddziały. Tam są elementy brygady pancernej, tam są elementy bardzo dobrych oddziałów ukraińskich. Naprawdę tam jest odwód, który w razie czego, kiedy te kleszcze próbują się zaciskać rosyjski, on będzie atakował ukraińscy żołnierze będą tam atakować, zadając duże straty Rosjanom i jednocześnie cały czas utrzymywać miasto. Na tę chwilę Awdijiwka jest bezpieczna, a ja już za kilka dni zaprezentuję Państwu tutaj reportaż, nad którym pracujemy. Mimo tego, że jestem w Izraelu, to z tych materiałów, które nagrałem w Awdijiwce, będę mógł Państwu zaprezentować dłuższy reportaż o tym, jak wyglądało życie w Awdijiwce w ciągu ostatniego roku, jak wyglądały tam walki, jacy żołnierze tam walczyli, dlaczego Awdijiwka jest tak ważna dla Ukraińców. Także już to Państwu polecam. A wracając jeszcze do wojny w Ukrainie, sytuacji, która jest tam w tej chwili, to tak jak powiedziałem, te walki pod Awdijiwką są niezwykle intensywne, natomiast poza nimi w tej chwili obserwujemy impas na froncie. I to nie jest zła informacja dla Ukraińców. Oni się regenerują, szykują nowe brygady, trwa pobór. To nie jest zła informacja. Poza Awdijiwką ta sytuacja jest raczej stabilna. Tak jak powiedziałem, trwają walki, ale obserwujemy impas. Zdecydowanie Rosjanie bardziej odzyskali inicjatywę w ostatnim czasie, ale największym problemem dla Ukraińców jest właśnie ta rosyjska mobilizacja, to co będzie zimą, bo teraz ta pogoda jest zupełnie inna właśnie w Ukrainie. Tak jak Państwo obserwują w Polsce, ja teraz tego nie widzę, bo jestem w Izraelu, ale jest mokro, jest zimno i przez to, że też ziemia jest mokra, z tego powodu właśnie nie są w stanie w tym błocie nacierać ani jedna, ani drugie siły, przeprowadzać jakichś większych w tej chwili operacji. I to będziemy obserwowali do zimy. Tak mi się wydaje, że teraz mogą być jakieś małe operacje zaczepne z obu stron, ale to raczej właśnie w tym terenie, na przykład takim jak Bachmut, gdzie to nie ma aż takiego dużego znaczenia, jaka jest pogoda, czy właśnie tam, gdzie nie będzie używany ciężki sprzęt. Natomiast poczekajmy do zimy, żeby zobaczyć jakieś większe ofensywy i większe operacje z obu stron. To, co budzi największy niepokój, jeśli chodzi o sytuację w Ukrainie, to wydaje się, że kwestia wsparcia ze strony Zachodu, to wsparcie topnieje, maleje, to wsparcie jest zbyt małe. Podam Państwu przykład. Sama Korea Północna w tym roku przekazała Rosji 1 000 000 pocisków artyleryjskich. To jest znaczna liczba. Tyle samo obiecali przekazać sojusznicy z Niemiec i Francji dla Ukrainy. Niestety od początku roku przekazali około 300 tysięcy. To jest, proszę Państwa, jeżeli się jedzie na wojnę, jeżeli się jedzie gdzieś w rejony przyfrontowe, jeżeli się ogólnie rzecz biorąc po prostu obserwuje konflikt zbrojny, to jak dużo jest wystrzeliwanych pocisków artyleryjskich, to Państwo widzą, tam co jakiś czas coś wybucha, prawda? To Państwo sobie wyobrażą, że każda taka eksplozja, ja tutaj ich słyszę naprawdę dziennie kilkaset, jeśli nie w tysiącach. Gdybym tutaj był cały dzień, to na pewno bym, myślę, że usłyszał tego po prostu bliżej tysiąca. To są wszystko, proszę Państwa, bomby i pociski artyleryjskie. I to trzeba skądś brać. I Ukraina tego nie produkuje tyle, ile by mogła, bo jest w trakcie wojny. Fabryki zostały uszczuplone i cały czas po prostu brakuje tego na froncie. Zachód również nie ma odpowiedniej ilości amunicji. Ja zresztą o tym teksty pisałem na ten temat, jak bardzo my jesteśmy pod tym względem ubodzy, jak trzeba to naprawić i jak to jest ważne, jeśli chcemy realnie myśleć o możliwości obrony. Ja mówię tutaj o Polsce, ale też o krajach zachodnich. I bez takiego wsparcia w postaci amunicji naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby Ukraina mogła tę wojnę wygrać, a za jakiś czas nawet kontynuować. Pytanie, czy to nie jest polityka krajów zachodnich, które chciałyby Ukrainę już powoli skłonić do negocjacji. Ostatni pakiet, jaki zaproponował amerykański kongres, to pakiet, proszę Państwa, który ma obejmować pomoc dla Izraela w wysokości 14 miliardów dolarów. Niestety takiej pomocy zabrakło dla Ukrainy. To, co dzieje się tutaj w Izraelu, jest kluczowe dla tego, co dzieje się również w Ukrainie. To chciałbym podkreślić. I po prostu im dłużej ten konflikt będzie trwał tutaj, tym sytuacja Ukrainy będzie cięższa. To się wiąże wszystko z polityką, z tym, że prezydent Joe Biden też patrzy na to, co może się wydarzyć w wyborach i zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu jego wyborcy chcieliby ograniczenia, bo tak mówią sondaże, tej pomocy zarówno dla Ukrainy, jak i dla Izraela. Na pewno nie chcą, żeby Stany Zjednoczone angażowały się tutaj bezpośrednio w konflikt izraelsko-palestyński. Dlatego też Stany Zjednoczone pozwalają na wiele Izraelczykom tutaj właśnie na terenie Bliskiego Wschodu. Na razie jeszcze wydaje się, że Izrael ma taką carte blanche, jeszcze może robić to, co chce, choć ciągłe są te prośby o to, żeby to było bardziej humanitarne, ale jeszcze jakiś czas Izraelczycy będą mogli po prostu prowadzić tę operację w Strefie Gazy tak, jak będą chcieli. Tak się wydaje, to są takie moje spostrzeżenia. No a to oznacza, że będziemy obserwować straszne obrazki z Gazy. No ale też to oznacza, że Stany Zjednoczone, które wysłały tutaj dwa lotniskowce na Bliski Wschód, pilnują tego wszystkiego, nie pozwalają na to, żeby sąsiedzi Izraela włączyli się do tego konfliktu. Zresztą trudno mi sobie wyobrazić, żeby w tej chwili to miało miejsce. No ale właśnie takie zaangażowanie, cały czas spoglądanie Stanów Zjednoczonych na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no po prostu sprawia, że nie są dla niej tak ważni sojusznicy w Europie, a też nie jest dla nich tak ważny temat Ukrainy. No i w związku z tym, no Ukraina będzie miała problem, bo jeżeli rzeczywiście Stany Zjednoczone nie będą dalej wspierały Ukrainy tak jak do tej pory, już nie wspomnę o tym, że bardziej, bo to, co do tej pory, to było za mało, a jeżeli ilość tej pomocy spadnie, no to realnie po prostu możliwości ukraińskie co do prowadzenia tej wojny będą się uszczuplać. Rosja to wie, stąd też bardzo, bardzo wiele jest teorii o tym, że Rosja w jakiś sposób inspirowała, podgrzewała ten konflikt tutaj, czy z pomocą Iranu, czy pojawiają się jakieś informacje o instruktorach, którzy przygotowywali Hamas do tej operacji. Czy to jest prawda? Ja Państwu w tej chwili mówię wprost. Nie wiadomo. Mówię tylko, że takie są plotki wśród żołnierzy, z którymi rozmawiałem, też mówią o tym zwykli Izraelczycy. Możemy jednak z całą pewnością powiedzieć, że sytuacja w Ukrainie się pogarsza i możemy też obserwować w najbliższym czasie, najzwyczajniej w świecie, naciski świata zachodniego na Ukrainę, żeby podjęła negocjacje z Rosją. Rosja tylko na to czeka, żeby ten konflikt zamrozić, a to nie jest wcale, proszę Państwa, dobra informacja dla nikogo, bo żyjemy w strasznych czasach i tak już kończąc ten przydługi raport, chcę Państwu powiedzieć, że ta sytuacja w Izraelu wpływa na to, co dzieje się w Ukrainie, ale to wszystko jest jeszcze szerszy obrazek. Obawiam się, że będziemy w najbliższych latach obserwowali kolejne konflikty, a to dlatego, że są kraje, którym na tym zależy. Są kraje, które chcą złamać hegemonię Stanów Zjednoczonych na świecie, która trwa od wielu lat. I to nie jest już tylko Rosja, to nie są już tylko Chiny, tam jest też gdzieś Iran i nie tylko, bo są też właśnie różnego rodzaju organizacje terrorystyczne, które przecież są wrogie Stanom Zjednoczonym. To jest wielka polityka, to są decyzje konkretnych ludzi, ale to wszystko niestety ma wpływ na nas, ale też ma wpływ na to, że zarówno tu, jak i w Ukrainie giną ludzie. W takich strasznych czasach przyszło nam żyć. Proszę Państwa, tragedia tu na Bliskim Wschodzie trwa. Tragedia w Ukrainie również i to się raczej będzie dalej toczyło. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się to skończyć. Nie zapominajmy o tym, nie zapominajmy o ludziach, którzy tutaj giną, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, którzy giną w Ukrainie. Pamiętajmy o tym, bo to też ma olbrzymi wpływ na naszą przyszłość, na nasze bezpieczeństwo. Więc warto się tym interesować. Ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo Państwu dziękuję również za te 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale. I tym bardziej, że naprawdę jestem tym zaskoczony, jestem trochę w szoku. Ale to jest ekstra, że mogę ten kanał robić i po prostu mogę to wszystko niezależnie prowadzić. I to jest dzięki Państwu. Więc w tym miejscu jeszcze raz dziękuję bardzo moim patronom na Patronite. Naprawdę to jest niesamowite, że mam takie wsparcie od Was. Dziękuję za to. Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do tego grona, to zachęcam. Dziękuję Państwu bardzo i życzę spokojnego wieczoru. Tu ten wieczór nie będzie spokojny, ale fajnie, że u Państwa w domach ten wieczór taki będzie, taką mam nadzieję. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Państwa z Bliskiego Wschodu.